To jest podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Różnica między pogodą a klimatem jest mniej więcej taka, jak pomiędzy psem a właścicielem, gdy idą na spacer. Pies jest na smyczy i biega raz w lewo, raz w prawo, ale właściciel idzie konkretną drogą i w gruncie rzeczy w dłuższej perspektywie, jak się przyjrzymy tym wahaniom tego psa, jak tu odbiegnie, tam odbiegnie, czasami bardziej i wtedy jest ciepło, czasami bardziej w drugą stronę i wtedy mamy duży mróz, ale w gruncie rzeczy w dłuższym okresie, śledząc ruchy psa, jesteśmy w stanie zobaczyć trend. Ten trend to jest na przykład droga, którą idzie właściciel. Więc pies to jest pogoda, a klimat to jest właściciel.
Jak bardzo człowiek popsuł klimat? Czy to ludzie są głównymi sprawcami zachodzących zmian? Co musimy zrobić, żeby odwrócić albo chociaż wyhamować ten niekorzystny trend? O możliwych do podjęcia działaniach opowiadał dr Tomasz Rożek w wykładzie pod tytułem Klimat się zmienia. Czy i my nie musimy się zmienić? Zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wykład odbył się w ramach cyklu Przybij piątkę nauce w marcu 2021 roku. Zapraszamy.
To jest podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Dzień dobry, nazywam się Tomasz Rożek, jestem fizykiem i dziennikarzem naukowym. Na zaproszenie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w ramach projektu Przypnij piątkę nauce przyjąłem zaproszenie, z ogromną przyjemnością przyjąłem zaproszenie do wygłoszenia krótkiego takiego wstępu o zmianach klimatu, a przede wszystkim do porozmawiania z Państwem i do odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące głównie zmian klimatu. Zapraszam do oglądania. Ta zima, którą mam nadzieję, że już kończymy, ona była rzeczywiście dla wielu z nas dość dziwna, dość niestandardowa, bo były momenty, kiedy było bardzo, bardzo zimno, ale z drugiej strony dość długo jeszcze w zeszłym roku było bardzo, bardzo ciepło. Listopad był jeszcze bardzo ciepły. Nagle w styczniu, także w lutym pojawiały się takie chwile, kiedy było minus kilkanaście, a gdzieniegdzie poniżej minus 20 stopni, co zwykle nie jest jakimś ewenementem, jeżeli chodzi o zimy w naszym klimacie, no ale w ostatnich latach rzeczywiście takich mrozów nie było. No i oczywiście pojawiało się pytanie zarówno wtedy, jak było bardzo ciepło, czyli na przykład w listopadzie, ale też wtedy, kiedy było bardzo zimno, czyli na przykład w styczniu, w lutym. Czy to, że widzimy takie wahnięcia, czy to, że widzimy raz bardzo zimno, a raz bardzo ciepło, czy to jest wina zmian klimatu? Ci, którzy uważają, że zmiany klimatu galopują, mówili, że to jest wypadek przy pracy. Ci, którzy uważają, że żadnych zmian klimatu nie ma, mówili, a widzicie, jest zimno, jest mróz, to znaczy, że klimat się nie ociepla. Ani jedni, ani drudzy nie mieli moim zdaniem racji, bo jest zasadnicza różnica pomiędzy klimatem a pogodą. Bardzo często te dwie rzeczy mylimy i z tego bierze się wiele różnych nieporozumień. Można oczywiście bardzo tak naukowo o sprawie opowiadać, ale ja nie jestem klimatologiem, nie jestem fizykiem atmosfery, więc pozwólcie Państwo, że opowiem w sposób popularny. Otóż różnica między pogodą a klimatem jest mniej więcej taka, jak pomiędzy psem a właścicielem, gdy idą na spacer. Pies jest na smyczy i biega raz w lewo, raz w prawo, ale właściciel idzie konkretną drogą i w gruncie rzeczy w dłuższej perspektywie, jak się przyjrzymy tym wahaniom tego psa, jak tu odbiegnie, tam odbiegnie, czasami bardziej i wtedy jest ciepło, czasami bardziej w drugą stronę i wtedy mamy duży mróz, ale w gruncie rzeczy w dłuższym okresie, śledząc ruchy psa, jesteśmy w stanie zobaczyć trend. Ten trend to jest na przykład droga, którą idzie właściciel. Więc pies to jest pogoda, a klimat to jest właściciel. Patrząc w ten sposób, nie ma żadnego znaczenia, czy któregoś konkretnego roku, którejś konkretnej zimy jest bardzo zimno albo bardzo ciepło, bo takie sytuacje zdarzały się w przeszłości i będą się też zdarzały w przyszłości. Jeżeli chcemy mówić o klimacie, musimy zastanowić się, czy musimy sprawdzić trend długoletni. A trend długoletni nie tylko w Polsce, ale globalnie, dlatego mówimy o globalnych zmianach klimatu, jest jednoznaczny. Od początku ery przemysłowej, czyli od około 200 lat, temperatura na Ziemi się podnosi. ten wzrost jest bardzo szybki i z danych geologicznych, jakie mamy, nigdy aż tak szybki nie był. Dłuższe badania wiążą ten wzrost ze zmianą stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Gazy cieplarniane to na przykład dwutlenek węgla, to na przykład metan, to także para wodna. Dwutlenek węgla, ten atmosferyczny, ten nadmiarowy jak gdyby, on jest powiązany, czy jest związany z działalnością człowieka, czyli z emisją dwutlenku węgla przy spalaniu paliw kopalnych. Nie tylko węgla, ale także ropy czy gazu. Natomiast wzrost poziomu metanu, stężenia metanu jest związany z bardzo takim uprzemysłowionym rolnictwem i z tym, że nasza dieta w ciągu ostatnich powiedzmy 100-150 lat uległa dość zasadniczej zmianie. Na tym etapie oczywiście pojawia się pierwsze pytanie, no dobrze, a co z parą wodną? Znaczy para wodna jest gazem cieplarnianym. Gdyby popatrzeć tak statystycznie na wszystkie gazy cieplarniane, to pary wodnej w tej mieszaninie gazów cieplarnianych jest zasadniczo najwięcej. Tyle tylko, że to nie tak, że gdy para wodna, że poziom pary wodnej czy stężenie pary wodnej rośnie i dlatego podnosi się temperatura. To działa w drugą stronę. Gdy temperatura rośnie, na przykład w wyniku zwiększonego stężenia dwutlenku węgla czy metanu, gdy temperatura rośnie, wtedy mamy do czynienia z większym parowaniem i wtedy rośnie poziom pary wodnej, stężenie pary wodnej, co dodatkowo powoduje wzrost temperatury. Czyli raczej tutaj mamy kwestię, co jest skutkiem, a co przyczyną. Skąd wiemy, że dwutlenek węgla, którego w atmosferze jest coraz więcej i którego poziom podnieśliśmy chyba dwukrotnie już w ciągu tych ostatnich 200 lat, że on także nie jest skutkiem zmian, a nie przyczyną. No otóż stąd, że potrafimy ocenić to badając dokładnie izotopy węgla. Nie wchodząc za bardzo w szczegóły, nie mamy wątpliwości, że ten wzrost stężenia dwutlenku węgla nie jest spowodowany naturalnymi jakimiś procesami, jakimikolwiek, ale naturalnymi. Tylko wiemy o tym, bo mamy na to dowody z badań izotopowych, że ten wzrost dwutlenku węgla, stężenia dwutlenku węgla, ten nadmiarowy dwutlenek węgla, on jest dwutlenkiem węgla pochodzącym ze spalania paliw kopalnych. To jest kwestia nie tylko energetyki, ale to jest też kwestia na przykład transportu. W pięciu słowach, co jedno ma wspólnego z drugim, to znaczy co gazy cieplarniane mają wspólnego z ociepleniem klimatu. To nie jest tak, że gazy cieplarniane są źródłem energii. Pozwólcie Państwo, że tutaj posłużę się analogią. Gdy siedzimy w pokoju, jest nam zimno, to zakładamy swetr. Gdy dalej jest nam zimno, owijamy się kocem. Ale ani ten swetr, ani ten koc nie jest źródłem wyższej temperatury, nie jest źródłem energii. I jedno i drugie daje dodatkową warstwę i ta dodatkowa warstwa izoluje nas od otoczenia. Ta dodatkowa warstwa powoduje, że energia zostaje przy nas, a nie zostaje, że tak powiem, wysłana czy wypromieniowana na zewnątrz. Wracając do gazów cieplarnianych, one nie są źródłem energii, ale one są właśnie takim kocem, takim polarem albo taką kurtką puchową nałożoną na Ziemię. Słońce świeci na powierzchnię Ziemi, czyli promienie Słońca podgrzewają jej powierzchnię. I ta powierzchnia wypromieniowuje część energii na zewnątrz. Z tej części ulatywała w kosmos. Natomiast teraz część zostaje w atmosferze, bo jest zaizolowana, jest przytrzymana jak gdyby przez gazy cieplarniane. Wniosek z tego taki, że po pierwsze gazy cieplarniane nie są źródłem energii, tylko izolują i sprawa druga, to, że Słońce świeci i dostarcza nam energię, to prawda, ale to nie zmiany na Słońcu powodują zmiany, które obserwujemy tutaj. Owszem, w przeszłości bywało tak, prawie zawsze, że gdy wzrastała aktywność słoneczna, wtedy podnosiła się także temperatura na Ziemi. Tym razem jest jednak inaczej, ponieważ aktywność Słońca spada od kilkudziesięciu lat, a temperatura rośnie. Innymi słowy, gdyby Słońce miało stałą aktywność, albo gdyby aktywność Słońca się podnosiła, wtedy zmiana temperatury na Ziemi, podwyższanie temperatury na Ziemi byłoby jeszcze wyraźniejsze, byłoby jeszcze większe niż to, które mamy. To oczywiście w największym skrócie, bo fizyka atmosfery czy próba opisania, zrozumienia klimatu to jest problem bardzo wielopoziomowy. Ja staram się o tym opowiedzieć krótko w formie wstępu. Jakie są konsekwencje tego, że temperatura na Ziemi się podnosi? Taką konsekwencją najbardziej oczywistą czy taką intuicyjną no jest to, że będzie cieplej. Na naszych szerokościach geograficznych, a szczególnie w miesiącach zimowych, wielu z nas przychodzi do głowy takie stwierdzenie, no i dobrze, że będzie cieplej, bo tak, zima nie jest specjalnie przyjemna, nawet jak nie jest bardzo mroźna. Poza tym, no, niskie temperatury generują koszty, na przykład koszty ogrzewania. Skoro temperatury będą wyższe, to po prostu zaoszczędzimy. Niestety to tak nie działa. To nie jest tak, że jest jakiś suwak temperatury i po prostu tylko przesuwamy o 1 albo o 2 stopnie i nic poza tym się nie dzieje. W rzeczywistości, nawet gdyby tylko o to chodziło, pamiętajmy, że mieszkamy na obszarze, na którym są zimy. Bardzo duża część Ziemi, a także bardzo duża część mieszkańców Ziemi mieszka na terenach, na których zim nie ma, więc podnoszenie im temperatury powoduje, że ich życie staje się wyjątkowo uciążliwe. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie podnoszenia temperatury. W rzeczywistości, i pozwólcie Państwo, że wrócę do tej analogii z psem i z właścicielem. Właściciel idzie jakąś drogą, a w wyniku podnoszenia się temperatury mamy w atmosferze coraz więcej energii, czyli ten pies lata coraz bardziej na boki. To oznacza, i my to obserwujemy, rejestrujemy to na całym świecie, dużo większą częstotliwość pojawiania się ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Te zdarzenia pogodowe, począwszy od burz, przez huragany, ale także wiele innych, są coraz bardziej ekstremalne. Innymi słowy, a burza kiedyś przed 100 laty czy 200, taka statystyczna burza, nie jedna konkretna, bo jedna konkretna to jest tak z tą temperaturą, nic nam nie mówi, ale statystyczna burza była inna niż ta dzisiejsza. I bardzo dobrze pokazują to statystyki chociażby z Polski. Jeżeli patrzymy na ilość opadów, to statystycznie rocznie w Polsce dzisiaj i w Polsce 50 lat temu spada mniej więcej tyle samo wody na nasze głowy. Ale kiedyś te opady były dłuższe, ale były mniej intensywne. Dzisiaj nieporównywalnie częściej mamy do czynienia z tak zwanymi opadami czy burzami nawalnymi, czyli trwają krótko, są bardzo energetyczne, są bardzo ekstremalne. W krótkim okresie spada na przykład miesięczny albo dwumiesięczny limit wody, jak na Polskę, i mijają. Jakie są tego konsekwencje? Takie, że możliwe jest, i my to też obserwujemy coraz częściej, szczególnie to dotyczy województw centralnych, możliwa jest sytuacja, w której na przemian mamy powodzie i suszę. Bo jeżeli woda spada szybko i nawalnie, to nie zdąży wsiąknąć w grunt. Spływa po gruncie do rzeczek, do rowów, do rzek większych, które nie są w stanie przyjąć tak dużej ilości wody, w związku z tym wylewają. Ale gdy tylko ta fala powodziowa spłynie i słońce zaświeci znowu, okazuje się, że przez to, że woda nie zagłębiła się, nie weszła jak w gąbkę w grunt, za chwilę ten grunt robi się suchy jak kość. Innymi słowy, ta nawalna burza, ten gigantyczny deszcz zmoczył tylko, czy nawilżył tylko cieniutką warstwę gruntu, z której woda bardzo szybko odparowuje, jak tylko wróci deszcz, jak tylko wróci słońce. I my rzeczywiście to obserwujemy w Polsce, że coraz częściej mamy do czynienia z burzami nawalnymi i choć średnia ilość wody jest taka sama, to jednak mamy coraz większy problem z wodą, dlatego że coraz większa część tej wody, która spada, po prostu spływa do rzeki, a powinna wsiąkać w grunt i zasilać poziomy, powiedzmy, zasoby wody w gruncie. później jak drążymy studnię, to okazuje się, że w niej nie ma wody, albo trzeba głębiej drążyć, bo te płytsze warstwy wodonośne po prostu są suche, bo do nich woda nie dociera, do nich woda nie wsiąka i nie przesącza się przez glebę. To jest oczywiście jedna z wielu konsekwencji. Inną konsekwencją, też dosyć taką intuicyjną, jest to, że wyższa temperatura oznacza topnienie lodowców, a to oznacza podwyższanie się poziomu wody w ogóle w oceanach i w morzach połączonych z sobą. I to także obserwujemy. Są wyspy, na których mieszkańcy mówią już otwarcie o potrzebie ewakuacji, gdyż podnoszący się poziom wody po prostu ich powoli zalewa. O takich konsekwencjach można mówić dość długo. Bywa tak, że niektóre z nich są specyficzne dla danego regionu, inne są gdzie indziej. Natomiast w największym skrócie można powiedzieć, że zmiany idą w kierunku większych ekstremów w pogodzie oraz podwyższania poziomu wody w oceanach i w morzach. Gdy o tym mówię, to oczywiście od razu ciśnie się na usta pytanie, no dobrze, co my z tym możemy zrobić? Wiadomo, co jest źródłem zmian klimatu. Tym źródłem jest nadmierna, czy powiedzmy, podwyższanie stężenia, czy zmiana składu ziemskiej atmosfery przez podwyższanie stężenia konkretnych gazów. Te gazy są związane z naszą działalnością i to nie z jedną konkretną działalnością, tylko z wieloma różnymi. Z energetyką jak najbardziej, szczególnie w takich krajach jak Polska, gdzie przeważająca większość prądu elektrycznego jest produkowana w technologii elektrowni konwencjonalnych, ale także z transportem, także z rolnictwem. Czy da się coś z tym zrobić? To jest pytanie, które gdzieś tam często w kontekście zmian klimatu pada. Tak, da się. Nie jest za późno, tyle tylko, że my tego nie robimy. I pozwólcie Państwo, że podzielę się kolejną taką analogią, a w zasadzie dwoma. Tak mówiąc szczerze, dzisiaj o tym rano mówiłem w audycji w Radiu 357, którą mam codziennie rano. Przy okazji Państwa na tą audycję zapraszam. To jest trochę tak, że my na klimat patrzymy jak na taki system, gdzie jest sprężynka i ciężarek. Ciągniemy ten ciężarek troszeczkę w dół i puszczamy. I jak go puścimy, to on oczywiście się tak buja góra-dół, ale po jakimś czasie się stabilizuje. No i mówimy, no wyprowadzamy układ klimatyczny z równowagi, ale on się jakoś zbalansuje po czasie. Tyle tylko, że ten ciężarek można czasami tak mocno pociągnąć, że się tą sprężynę zerwie. I wtedy niezależnie od tego, jak długo byśmy czekali, ona już się sama z siebie nie naprawi. I wtedy takie zerwanie sprężyny nazywamy przejściem punktu krytycznego. W przypadku klimatu sytuacja jest bardziej złożona, dlatego że tutaj nie ma jednego punktu krytycznego. To nie jest taka sytuacja jak z tą sprężyną, że póki się nie zerwie, wszystko jest ok, a jak się zerwie, to wszystko stracone. To nie jest też tak jak, nie wiem, powiedzmy z rozbrajaniem bomby, tak, że póki bomba nie wybuchnie, to nie ma się czym martwić, wszystko jest w porządku. No a jak wybuchnie, to i tak już nie ma co zbierać, więc po prostu przeszliśmy punkt krytyczny i już jest wszystko stracone. To tak nie działa. W przypadku klimatu punktów krytycznych jest bardzo dużo. Niektóre z tych punktów krytycznych już żeśmy przeszli. Inne są jeszcze przed nami. Więc analogia ze sprężyną nie jest dobra, ale jest inna analogia, która bardzo mi się podoba. To jest trochę sytuacja taka, jak idziemy ze znajomym gdzieś powiedzmy na spacer i nagle zza drzewa wyskakuje jakiś złoczyńca i zaczyna naszego znajomego okładać pięściami. I stoimy obok i nic nie robimy. I mówimy tak, no dobra, jak długo on jeszcze może wytrzymać? I się zastanawiamy, czy to już jest ten moment, żeby mu pomóc, czy to jeszcze nie jest ten moment. A później mówimy, no dobra, wejdę do akcji wtedy, jak nie wiem, jak padnie 20 cios na przykład. A jak pada ten 20 i widzimy, że on jeszcze stoi i jakoś tam funkcjonuje, to mówimy, okej, nie ma się co narażać, to są zawsze koszty jakieś ryzyka, to może w takim razie poczekamy do 30 i wtedy już na 100% wejdziemy. A jak się okaże, że on już ledwo stoi, to biadolimy i mówimy: ojej, mogłem zareagować na samym początku, no ale teraz już chyba za późno. Teraz już nic z tym nie zrobimy. Teraz już mu nie przywrócę tego zdrowia. No więc my jesteśmy takim znajomym, który stoi z boku i przygląda się całej tej sytuacji. Moim zdaniem najlepiej zareagować od razu, bo wtedy te straty są najmniejsze. Mimo tego, że ten nasz kolega dostał już kilka razy z pięścią w twarz i już jest obolały, to jednak lepiej nie czekać, aż dostanie kolejny raz, i lepiej zareagować od razu. I to jest odpowiedź na pytanie, zresztą jedno z pytań, które padło w mailach, czy jest na liście pytań, które od Państwa dostałem, czy nie jest za późno, żeby reagować. Nie, nie jest za późno. Wiele punktów krytycznych już żeśmy przeszli. Ten nasz kolega kilka razy porządnie dostał pięścią w twarz, ale jeszcze wiele punktów jest przed nami. To, czy je też przekroczymy, zależy tylko i wyłącznie od nas. Nie mówię, że to jest proste. Wiem, że to jest bardzo, bardzo kosztowne. Mam tutaj na myśli chociażby całą transformację energetyczną, ale także transformację transportu. Natomiast jeżeli nie zadziałamy, to za chwilę kolega upadnie na kolana albo na czworaka, a my będziemy się zastanawiać, a czemu myśmy nie zareagowali wcześniej? No właśnie, czemu? To jest pytanie, którym Państwa zostawię, bo każdy z nas chyba powinien sam na nie odpowiedzieć. I pozwólcie Państwo, że zacznę odpowiadać na pytania, które od Państwa dostałem. Ta lista już tutaj jest, jedną sekundę.
To jest podcast WSIS.
W drugiej części spotkania dr Tomasz Rożek odpowiedział na pytania słuchaczy.
Dostałem od Państwa wiele pytań, natomiast tylko niektóre dotyczyły klimatu, więc pozwólcie Państwo, że w pierwszej kolejności odpowiem na te klimatyczne. Kto lub co jest aktualnie największym emitentem CO2? Największym emitentem to jest w ogóle przyroda. Tyle tylko, że emisja naturalna dwutlenku węgla jest w całości zbilansowana. To, co przyroda wyrzuci z siebie na przykład jesienią, pochłonie wiosną. Patrząc na zmiany stężenia dwutlenku węgla, wyraźnie widzimy sezonowość chociażby. Problemem nie jest ilość dwutlenku węgla taka globalna, tylko problemem jest to, że my dołożyliśmy do tego systemu dwutlenek węgla zmagazynowany w pokładach węgla, ropy i gazu, i tego dodatkowego dwutlenku węgla przyroda nie jest już w stanie zbilansować. Czyli to ten nadkładowy jest jak gdyby problemem, a nie dwutlenek węgla jako całość. Jeżeli teraz spojrzymy na ten nadkładowy, czy ten dodatkowy, ten związany z naszą działalnością, to powiedziałbym, że dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest energetyka, a druga rzecz to jest transport. W zależności od kraju, o którym mówimy, czasami te proporcje pomiędzy energetyką i transportem, one się różnią, natomiast te dwa to są największe źródła tego dodatkowego dwutlenku węgla. Gdy jednak spojrzymy na energetykę, no to widzimy, że w tej zakładce czy na tym słupku energetyka jest dużo podsłupków. No bo przecież energetyka, co to oznacza? To jest na przykład produkcja przemysłowa. To jest na przykład oświetlanie czy ogrzewanie, czyli powiedzmy taki prąd zużywany przez nas indywidualnie. Tych punktów jest tutaj bardzo dużo. Natomiast jeżeli pytacie Państwo tak w wielkim skrócie, to energetyka i transport. Pytanie kolejne. Czy biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne, możemy w pełni mówić o zdrowym stylu życia? To jest tak naprawdę trochę pytanie filozoficzne. Co to znaczy zdrowy styl życia? Bo w największym skrócie można by go zdefiniować jako taki styl życia, gdzie zużywamy, konsumujemy tyle, ile przyroda jest w stanie odbudować. Otóż my dzisiaj, a na pewno już świat zachodu, konsumuje znacznie więcej niż przyroda jest w stanie odbudować. Problemem nie jest to, że spalimy na przykład drzewo w kominku, o ile ono jest suche, żeby niespecjalnie pyliło. Problemem jest to, że spalamy tych drzew dużo więcej niż te, które rosną. Innymi słowy, zaburzamy bilans. Tak długo, jak bilans nie będzie zaburzony, tak długo możemy konsumować. Świat jako całość, a już na pewno świat zachodu, zużywa dużo więcej i na tym polega problem. Jeżeli nauczymy się żyć, o ile w ogóle będziemy chcieli, bo to jest takie trochę naiwne myślenie i czasami jak o tym mówię, to mam wrażenie, że moi rozmówcy to najchętniej by się turlali po ziemi ze śmiechu, że jestem naiwnym człowiekiem. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to jest jedyne wyjście, to znaczy my póki co nie mamy innej planety, z której możemy pozyskiwać dobra. Być może kiedyś będziemy pozyskiwali z innych planet, nie wiem, minerały na przykład, ale wodę, powietrze, trudno mi sobie to wyobrazić. Więc póki nie znajdziemy jakiegoś źródła zewnętrznego, to musimy wykorzystywać tyle, ile daje nam miejsce, w którym funkcjonujemy. Dzisiaj wykorzystujemy więcej. Jest pewnie jakiś bufor, jakaś poduszka, ale później sprawy potoczą się na tyle daleko, że staniemy przed ścianą, a w zasadzie o tą ścianę się rozbijemy. Także odpowiadając na pytanie o zdrowy styl życia, tak, on jest możliwy, natomiast musimy dobrze pamiętać, czy dobrze policzyć, żeby nie zużywać więcej niż Ziemia jest w stanie wytworzyć. Jaki jest związek zmian klimatycznych z tym, co jemy i czym oddychamy? Jeżeli mówimy o zmianach klimatu jako takich, to niespecjalnie zmienia się to, czym oddychamy. To znaczy my nie wyczuwamy dwutlenku węgla, jego różnica nie jest na tyle duża, że na przykład zaczniemy się dusić. Jednak jest na tyle duża, żeby zachwiać równowagą. Tym, co jemy, no to, co jemy, wiąże się na przykład z transportem. Jeżeli ktoś je regularnie tylko te rzeczy, które rosną na innej półkuli, no to powinien doliczyć, nawet jeżeli to są zdrowe, na przykład owoce, to powinien pamiętać, że dla całego układu nie jest to zbyt zdrowe zachowanie, gdyż ten owoc, czy to jest mango, czy to jest marakuja, czy to jest cokolwiek innego, trzeba jakoś przetransportować. Jeżeli jemy rzeczy wysoko przetworzone, to musimy pamiętać, że one wymagają przetworzenia właśnie, czyli na przykład energii. Jeżeli jemy bardzo dużo mięsa, cały czas jemy mięso, to musimy pamiętać, że produkcja mięsa ma wpływ na zmiany klimatu. Więc wracam do poprzedniego pytania, czy do poprzedniej odpowiedzi. To jest kwestia balansu. Nie ma problemu z tym, że jemy. Oczywiście problem polega na tym, że czasami jemy rzeczy bardzo dalekie od nas, co swoją drogą nie jest specjalnie pożądane z punktu widzenia chociażby diety, jeżeli to jest jedzenie takie regularne i cały czas to samo. Natomiast tak, no jest związek pomiędzy tym, co jemy. Nie my, jeden konkretny człowiek, jedna konkretna osoba, tylko jako na przykład społeczeństwo całego kontynentu. Jest związek pomiędzy tym, co jemy, a zmianami, które obserwujemy. Co możemy zrobić, by powstrzymać czy ograniczyć zmiany klimatu? To jest pytanie trudne, dlatego, znaczy inaczej, może nie tyle trudne, odpowiedź na nie jest łatwo, ale trudno jest to wprowadzić w życie. Bo z jednej strony mamy takie przekonanie, że to nie my to wszystko robimy, no bo przecież to nie my produkujemy prąd. Nie? Znaczy to robi elektrownia, więc to nie my wysyłamy ten dwutlenek węgla. No to nie my, powiedzmy, nie wiem, zatruwamy nasze otoczenie tworzywami sztucznymi. No my akurat, co prawda, każde opakowanie jest plastikowe, co prawda każdy produkt pakujemy w osobną torebkę foliową, ale generalnie no przecież nie wyrzucamy tego w lesie. Ale po to, żeby wyprodukować torebkę foliową, potrzebna jest woda i jest potrzebna energia. Elektrownia nie produkuje prądu dla siebie, tylko produkuje go dlatego, że ma na niego zapotrzebowanie. Dokładnie tak samo przemysł tekstylny nie produkuje ubrań dla siebie. Statystyki pokazują, że około 30%, o ile dobrze pamiętam, ubrań wyprodukowanych na wstępie już jest zniszczonych po to, żeby podtrzymać odpowiednią cenę. Bo gdyby je wszystkie wypuścić na rynek, ta cena by po prostu spadła. Więc jak popatrzymy na to w ten sposób, to co prawda pojedyncza osoba niewiele jest w stanie zrobić, Natomiast świadomość pojedynczej osoby przemnożona razy na przykład 40 milionów Polaków albo tam kilkaset milionów Europejczyków, to zaczyna zmieniać. Co możemy zrobić? Łatwo powiedzieć, konsumować jak najmniej. Konsumować te rzeczy, które nie wymagają wysokiego przetwarzania. Konsumować te rzeczy, które są jak najbliżej nas, po to, żeby nie trzeba było transportować. Ja wczoraj na Twitterze wrzuciłem takiego tweeta, bo gdzieś zobaczyłem tytuł artykułu na jednym z portali i tekst namawiał do tego, no, że jest początek roku 2021, wymieńmy sobie telewizor na taki najnowszy z początku roku 2021. No i napisałem takiego tweeta, że być może to jest rewolucyjna myśl, ale może powinniśmy rzeczy nowe kupować dopiero wtedy, kiedy stare się zepsują. No i rozgorzała jakaś dyskusja, oczywiście całkiem sporo osób mówiło, że nie mam prawa zaglądać do ich portfela, że nie mam prawa decydować, jeżeli ktoś chce sobie kupić nowy telewizor, to niech sobie kupuje, że to jakiś czysty komunizm, to co napisałem. Do któregoś momentu staram się odpisywać, później już mi trochę sił brakuje, ale owszem, to znaczy to są nasze decyzje, natomiast dobrze by było, żebyśmy znali konsekwencje tych decyzji. Jeżeli telewizor pracuje, to nie ma powodu, żeby wymieniać go na nowy. Dokładnie to samo z lodówką, dokładnie to samo z meblami. Jeżeli nam się meble opatrzyły, to być może warto by było, jeżeli już, nie wiem, pomalować fronty, wymienić blat, ale serio jest potrzeba wywalić całą kuchnię, a najlepiej jeszcze porąbać i, nie wiem, spalić w piecu, no bo się przecież dobrze pali. To są tego typu decyzje. Czyli my musimy zmienić nasze przyzwyczajenia konsumenckie. Jeżeli to zrobi jedna osoba, nic się nie zmieni. Badania pokazują, że jeżeli przekona się do tego kilka procent społeczeństwa i to będzie to kilka procent, tak, nie chcę użyć słowa influencerzy, bo to jest słowo, które bardzo źle się kojarzy, ale jest to tych kilka procent ludzi, którzy są jakimiś lokalnymi, powiedzmy, liderami czy autorytetami, to tych kilka procent wystarczy do tego, żeby na trwale zmienić poglądy większej części. No więc to w zasadzie by było chyba odpowiedź na pytanie, co możemy zrobić, żeby powstrzymać czy ograniczyć zmiany klimatu. Kolejne pytanie. Klimat z definicji jest zmienny, ale czy ta zmiana, której jesteśmy świadkami, jest naturalna? Tak, klimat z definicji jest zmienny, doskonale o tym wiemy i wiemy też o tym, że w przeszłości wielokrotnie ten klimat się zmieniał. Tyle tylko, że ta zmiana, którą teraz obserwujemy, jest zupełnie inna niż te poprzednie. Dlatego, że żadna zmiana wcześniej nie była tak galopująca. Innymi słowy, nigdy wcześniej parametry klimatu, takie jak chociażby temperatura, nie rosły tak szybko. To nie jest jedyny dowód na to, czy jedyna poszlaka, że tym razem mamy do czynienia z nienaturalnym, czy z wymuszonym, powiedzmy, jakimś efektem. Druga jest to, że ta zmiana, ona następuje w wyniku konkretnego czynnika, jakim jest zmiana stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. I wracam do tego, o czym mówiłem troszkę wcześniej. Ta zmiana, nie mamy wątpliwości, że to dodatkowe CO2 jest związane z działalnością człowieka, jest związane ze spalaniem paliw kopalnych, dlatego że widzimy to, rejestrujemy to w trakcie badań izotopowych. Po prostu widzimy, że ten dwutlenek węgla, że ten atom węgla w dwutlenku węgla, on pochodzi z paliwa kopalnego. Nie wchodząc w dalsze szczegóły naukowe, między innymi te dwa wątki, te dwie rzeczy, o których wspomniałem przed sekundą, świadczy o tym, że zmiana, którą obserwujemy, nie jest naturalna, jest wymuszona. Dodatkowym jest chociażby to, o czym wspomniałem też wcześniej. Wiele wcześniejszych zmian klimatu było związanych ze zmianą aktywności Słońca. Słońce nie jest stabilnym tworem, jest bardzo dynamicznym tworem, zmienia się w wielu różnych interwałach. Taki cykl podstawowej aktywności słonecznej to jest 11 lat. Natomiast te, powiedzmy, maksima aktywności, one nie są zawsze na tym samym poziomie, minima nie są zawsze na tym samym poziomie. To nie przypomina takiej uczonej w szkole sinusoidy, gdzie jest równiutko, góry się równają z dołami. Czasami aktywność zamiera na kilkadziesiąt lat i Słońce jest jak gdyby przez kilkadziesiąt lat tylko i wyłącznie w minimum. I tak było i powiedzmy to zamrożenie aktywności słonecznej na dwa takie kilkudziesięcioletnie okresy jest wiązane z małą epoką lodową, z którą mieliśmy do czynienia kilkaset lat temu. Słońce rzeczywiście wtedy miało wyjątkowo niską aktywność przez kilkadziesiąt lat. Efekt był taki, że temperatura na niektórych obszarach Ziemi spadła około 1 stopień Celsjusza. Ale zauważmy, co się dzieje teraz. Teraz Słońce, aktywność słoneczna też spada i to już od kilkudziesięciu lat, a mimo tego temperatura rośnie. Czyli tak naprawdę to, z czym mamy teraz do czynienia, to jest sytuacja, w której Słońce poniekąd jeszcze ratuje trochę nasz klimat, bo gdyby nie ten spadek aktywności słonecznej, to mielibyśmy dużo większy problem niż mamy teraz. Pytanie kolejne. Jaka jest Pana opinia w sprawie budowy elektrowni atomowej w Polsce? Budować czy nie budować? Ja uważam, że budować, to znaczy nie mamy dzisiaj, nie znam dzisiaj technologii, która byłaby pewna w kontekście stałego dostarczania energii i która miałaby tak niski wpływ na środowisko naturalne jak energetyka jądrowa. Ta technologia jest bardzo bezpieczna. W tej technologii bardzo rzadko zdarzają się jakiekolwiek incydenty czy wypadki i wtedy rzeczywiście one trafiają na same czołówki gazet i same czołówki serwisów informacyjnych. Natomiast energetyka jądrowa, jeżeli szkodzi, to wtedy, kiedy rzeczywiście dochodzi do wypadku. Tymczasem energetyka konwencjonalna szkodzi nawet wtedy, kiedy nie dochodzi do żadnego wypadku. Zatruwanie ludzi, a mówię to z perspektywy kogoś, kto mieszka na Śląsku, zatruwanie ludzi jest na stałe wpisane w energetykę konwencjonalną i przechodzimy nad tym zupełnie do porządku dziennego. Pomijam kwestię samych zmian klimatu, bo mówiąc o zatruwaniu, mam tutaj na myśli wyrzucanie do atmosfery tlenków siarki, tlenków azotu, dużej ilości pyłów i tak dalej, i tak dalej. To bezpośrednio z ociepleniem klimatu czy ze zmianami klimatu nie ma nic wspólnego. Czyli a nawet gdybyśmy totalnie czyścili spaliny z elektrowni, a mówiąc o paliwach kopalnych i pozyskiwaniu z nich energii, powinniśmy także mówić o transporcie, czyli o spalaniu ropy czy benzyny w silniku, gdzie nie da się na silnik nałożyć tak restrykcyjnych i zaawansowanych filtrów, jak na przykład na komin elektrowni. Ale nawet gdybyśmy to wszystko jakoś idealnie czyścili, to dalej mamy do czynienia z emisją dwutlenku węgla, z czym nie mamy do czynienia w energetyce jądrowej. Dalej mamy do czynienia z gigantyczną ilością paliwa, jaki trzeba przepalić, czyli trzeba wydobyć, a później ten żużel gdzieś jakoś zagospodarować. W przypadku energetyki jądrowej, jeśli dobrze pamiętam statystyki czy dane, ilość energii, jaką zużyje statystyczny człowiek Zachodu przez całe swoje życie, gdyby ta cała energia była wytworzona przez energetykę jądrową, to ilość odpadów byłaby mniej więcej wielkości pięści tego człowieka. Więc mówimy o takich skalach. Oczywiście z tymi odpadami, czy z tym wypalonym paliwem jądrowym zużytym trzeba uważać. Natomiast też nigdy nie zdarzył się żaden wypadek, który by świadczył o tym, że sobie z tym nie radzimy. Całkiem spora ilość wypalonego paliwa to paliwo, które w przyszłości może być wykorzystane ponownie, gdy tylko po prostu zechcemy. To nie jest tak, że cały uran jest stamtąd już zużyty. To jest tak, że wymieniamy pręty dużo wcześniej, tam jest jeszcze sporo uranu, dlatego że po prostu uran jest tani, więc wychodzimy z założenia, że skoro to paliwo jest tanie, to spokojnie jak tylko trochę spadnie wydajność takich prętów paliwowych, możemy dać nowe, a te stare sobie przytrzymamy na przyszłość, wtedy kiedy albo paliwa będzie mało, albo będzie ono drogie. Ok, na czym polega różnica między pogodą a klimatem? O tym już mówiłem. Dlaczego obserwowane zmiany klimatu wiążą się z działalnością człowieka? Może nie tyle dlaczego, tylko czy. Tak, wiążą się, o tym też mówiłem. Badania izotopowe jasno pokazują, że ten dwutlenek, ten nadmiarowy dwutlenek węgla pochodzi ze spalania paliw kopalnych. Czy powinniśmy się obawiać zmian klimatu i w jaki sposób one zagrażają Polsce? Polska jest dość bogatym krajem, więc z wieloma wyzwaniami klimatycznymi sobie poradzi. Nie sądzę na przykład, żebyśmy pozwolili na to, żeby podnoszący się poziom wody w Bałtyku zalał Gdańsk. A nie mówię tutaj o perspektywie 500-800 lat, tylko mówię o perspektywie może lat 80, może 70, może 100. Zapewne jak poziom wody się podniesie tak, że będzie starówce zagrażał, to po prostu wybudujemy jakiś rodzaj wałów, śluz, czegoś, co w Holandii jest na przykład budowane od setek lat w innym celu, po to, żeby raczej odzyskiwać teren. Natomiast tam całkiem spora ilość terenu jest poniżej poziomu wody. Więc zapewne to zrobimy, więc tego się obawiać nie musimy. Natomiast koszty związane z zabezpieczeniem, z dostosowaniem wielu rzeczy do zmieniającej się rzeczywistości będą bardzo duże. Czyli to nie jest tak, że nas to nie dotknie, to jest tak, że nas to będzie dotykało coraz częściej, poradzimy sobie z tym jakoś, natomiast będzie nas to sporo kosztowało. To a propos tego, czy to zagraża w Polsce. Kolejne pytanie. Coraz częściej w Polsce obserwujemy zjawisko suszy. Czy w Polsce może zabraknąć wody pitnej? Dlaczego Pana zdaniem tak mało wykorzystujemy w rolnictwie i przemyśle wód deszczowych? To w zasadzie dwa różne pytania. Zacznę od tego pierwszego. Czy w Polsce może zabraknąć wody pitnej? Z tego samego powodu, o którym mówiłem wcześniej, trudno mi sobie to wyobrazić. Po prostu jesteśmy bogatym krajem. Natomiast musimy się szykować na to i musimy się przyzwyczaić do tego, że woda pitna będzie coraz droższa. W skrajnym wypadku po prostu będziemy odstalali wodę z Bałtyku. Albo będziemy budowali jakieś systemy, które będą tą wodę odzyskiwały jeszcze z innych źródeł. Ta woda jednak będzie dużo droższa. Dlaczego nie korzystamy z wody deszczowej? Ponieważ nie myślimy w perspektywie kilkudziesięciu lat do przodu. Myślimy tu i teraz. Tu i teraz w wielu miejscach to nie jest potrzebne. Chociaż powoli zaczyna się to zmieniać, bo nie mam pewności, czy to jest dopłata rządowa, czy unijna, natomiast już coraz częściej, czy być może gminna, jakaś regionalna, coraz większej części regionów czy gmin wchodzą przepisy, które zmniejszają na przykład podatek gruntowy wtedy, kiedy zbierana jest deszczówka. Zbieranie deszczówki jest najprostszym magazynowaniem wody. W takich krajach jak Hiszpania czy Portugalia, w których problem z wodą czy problem dostępu do wody jest znany od setek lat, całkiem spora część wody deszczowej jest gromadzona w odpowiednich zbiornikach. U nas to jest wciąż jeszcze margines. Im szybciej zaczniemy deszczówkę zbierać, tym lepiej. Ale też musimy mieć świadomość, że najlepszym sposobem magazynowania deszczówki są systemy naturalne. Systemy naturalne to na przykład systemy mokradeł, to na przykład małe rzeczki, bagna, takie obszary wokół rzek zalewowe, gdy wody jest dużo, rzeka wylewa i tam ta woda wsiąka i tam jest jakiś rodzaj, nie wiem, jakiegoś grzęzawiska, jakiegoś takiej sezonowej, powiedzmy, jakiegoś mokradła, to wtedy ten system działa jak gąbka. Gdy wody zaczyna brakować, to on jak gdyby wraca do rzeki albo zasila te warstwy wodonośne gdzieś tam głębiej. Błędem jest osuszanie takich miejsc, błędem jest regulowanie rzek, błędem jest osuszanie małych oczek wodnych, co do niedawna było standardem, jak na przykład rolnik miał jakiś teren, no to w sumie myśląc krótkoterminowo to jest dość racjonalne. Wziął to, zasypał ziemią, zaorał i miał o tyle większe pole. No więc to jest błąd, bo tego typu nawet niewielkie jeziorka czy tam oczka wodne, one są lokalnym takim zbiornikiem deszczówki. Trudno czasami teraz to przywrócić, tam gdzie się da, można to zrobić, ale więc to magazynowanie deszczówki, o które pyta autor tego pytania, to nie jest tak, że to koniecznie muszą być betonowe zbiorniki na przykład. Przyroda czy natura ma swoje sposoby na magazynowanie deszczówki. Wiele z nich żeśmy gdzieś tam zrujnowali. Warto je przywracać, ale warto też nie rujnować kolejnych nowych. I pytanie kolejne. Czy w wiecznej zmarzlinie są zachowane prehistoryczne stworzenia? Jeśli tak, to czy topnienie lodowców zagraża nam pod względem odhibernowania tych stworzeń? Tak, to jest dość realny problem, że zresztą coraz częściej, czy co jakiś czas, o tak bym powiedział, zdarzają się już takie sytuacje, gdzie na przykład z wiecznej zmarzliny uwalniają się jakieś bakterie, które zagrażają zwierzętom, ale także ludziom. Kilka lat temu była taka dosyć głośna sprawa, gdzie ogromne czy duże stada reniferów na Syberii zaczęły padać i zaczęto się zastanawiać, co się dzieje. Jakiś rodzaj naukowego śledztwa doprowadził do wniosku, że to dlatego, że po prostu bakterie wąglika się uwolniły z wiecznej zmarzliny i te renifery po prostu padły na chorobę, której patogeny czy której źródło było zamarznięte, a teraz się odmroziło. To jest realny problem. I powinniśmy się chyba gdzieś tam na to szykować. Natomiast musimy też pamiętać, że jak wcześniej mówiłem o tych punktach krytycznych, to jednym z takich punktów krytycznych jest odmrożenie tej wiecznej zmarzliny. Jesteśmy w trakcie. Dlaczego to jest punkt krytyczny? Dlatego, że w tej wiecznej zmarzlinie jest zmagazynowana całkiem duża ilość dwutlenku węgla i ilość metanu. Czyli teraz mamy sytuację taką, podnosi się temperatura dlatego, że pompujemy do atmosfery dwutlenek węgla i metan także, ale tak, no dwutlenek węgla i metan. Podnosi się temperatura. Podnoszenie temperatury między innymi skutkuje odmrożeniem czy rozmrożeniem wiecznej zmarzliny, a to spowoduje uwolnienie dużej ilości dodatkowego dwutlenku węgla i metanu. Co da, jaki skutek? Podnoszenie się temperatury. Czyli w pewnym momencie już zaczynamy i te punkty krytyczne to są tak zwane sprzężenia. To jest takie sprzężenie dodatnie, gdzie coś się dzieje w konsekwencji tego, no właśnie, coś się rozmraża. Ale rozmrożenie oznacza większą emisję. Więc powód tego rozmrożenia nagle zaczyna być pomnożony. Czyli ta temperatura zaczyna wzrastać jeszcze szybciej. Także tak, autorko tego pytania, są zachowane stworzenia, no na pewno bakterie. Nie liczyłbym, że tam z tych lodów wyjdą jakieś większe, wielokomórkowe, jakieś prehistoryczne stwory. Natomiast bakterie tak, i problemem nie są tylko te bakterie, chociaż one też, ale problemem dużym są na przykład gazy zamrożone czy uwięzione w tej wiecznej zmarzlinie. Tu mam jeszcze jedno pytanie dotyczące ubrań, ale mam wrażenie, że ja już na nie odpowiedziałem w trakcie mojego tego krótkiego wykładu, więc pozwólcie, że nie będę odpowiadał na nie jeszcze raz. I teraz wracam na początek listy, bo tutaj jest sporo pytań pozaklimatycznych. Pytanie, jakie są lub mogą być korzyści z wysyłania misji na Marsa? Tych korzyści może być i jest bardzo dużo, nie tylko na Marsa, ale w ogóle w kosmos. Jedną z takich korzyści są przełomy technologiczne. Po to, żeby dolecieć na Marsa, czy mówimy o robocie, czy mówimy o człowieku w przyszłości, musimy przekroczyć wiele technologicznych barier. Te bariery raz przekroczone już z nami zostają. To znaczy technologie, które stworzyliśmy, wymyśliliśmy po to, żeby tam dolecieć, no one już z nami będą i one po dosyć krótkim czasie zaczną służyć nie kosmonautom czy inżynierom kosmicznym, tylko nam. Na pewno ogromną korzyścią jest to, że poznajemy inną planetę. To jest ważne z punktu widzenia zrozumienia funkcjonowania całego Układu Słonecznego, w tym także Ziemi. Mars jest planetą skalistą, taką jak Ziemia. Bardzo wiele wskazuje na to, że kiedyś, kilka miliardów lat temu, na powierzchni Marsa była płynna woda. Mniej więcej wiemy, co mogło się stać, że dzisiaj Mars jest pustynną planetą, ale dalej badanie takich miejsc jest niezwykle istotne dlatego, czy po to, żeby zrozumieć miejsce, na którym my funkcjonujemy. No i w końcu też bardzo ważna motywacja, to jest kwestia badania samego życia. My znamy na razie jedno miejsce, na którym funkcjonuje życie w kosmosie i to jest Ziemia. Natomiast jest wiele poszlak, które mówią o tym, że Ziemia nie jest jedynym takim miejscem. Czy tamto życie jest takie samo jak to nasze? Czy one powstały razem? Czy one powstały z jednego źródła? To są pytania, na które dzisiaj nie znamy odpowiedzi. Badając Marsa, rzeczywiście będziemy starali się te odpowiedzi znaleźć. I chyba ostatnia rzecz, o której w tym kontekście mogę powiedzieć, to to, że my na Marsie, czy na Księżycu w pewnym sensie też, ale Marsa możemy traktować jak taki trochę poligon doświadczalny. I takim dobrym przykładem są chociażby technologie związane czy stworzone z myślą o łazikach marsjańskich, które muszą nawigować same, muszą decydować same, bo odległość pomiędzy Ziemią a Marsem jest na tyle duża, że nie ma absolutnie żadnej szansy na to, żeby z tym przysłowiowym joystickiem ktoś w centrum kontroli lotów siedział i tym łazikiem sterował. Później te technologie, te algorytmy wykorzystujemy na Ziemi. Lada moment, to może nie jutro, ale może za 10 lat, może za 15, 20, będziemy wysyłali na inne globy urządzenia mechaniczne, które będą wydobywały minerały. Więc latanie na Księżyc, na Marsa, ale też na asteroidy, na jądro komety sprzed kilku lat, próba wylądowania tam, próba pobrania tam próbek. Ich celem tego wszystkiego jest nie tylko to, żeby te próbki przebadać, bo jesteśmy ciekawi, ale także to, żeby nauczyć się lądowania, pobierania, startowania, bo mając te technologie, w przyszłości będziemy je mogli wykorzystać chociażby do górnictwa kosmicznego, całkiem w skrócie mówiąc. Tak, Mars w odległej przeszłości miał aktywny system rzek, jezior, a nawet odpowiedniki ziemskich mórz i oceanów. Najpewniej tak było, tak. Poza tym Mars ma jeszcze kilka innych podobieństw do naszej planety. Czy to może świadczyć o tym, że kiedyś na Marsie wykształciło się życie? Nie, nie musi o tym świadczyć, bo z faktu, że gdzieś są warunki, niekoniecznie musi wynikać, że tam to życie było. Z faktu, że gdzieś była płynna woda, niekoniecznie musi znaczyć, że tam były rośliny. Natomiast patrząc na sprawę w drugą stronę, jeżeli gdzieś miałyby być rośliny albo życie, to tam musiały być spełnione konkretne warunki. A z naszej wiedzy wynika, albo inaczej, dla życia takiego, jakie mamy na Ziemi, jednym z takich warunków jest to, żeby była płynna woda. Innym takim warunkiem jest to, żeby był stały dopływ energii. Jeszcze innym jest to, żeby raczej była skalista, twarda powierzchnia i ustabilizowany klimat. Te wszystkie warunki na Marsie były spełnione. Więc to, że tam będzie woda, nie będzie jeszcze żadnym dowodem na istnienie życia, natomiast będzie poszlaką, że to życie tam mogło istnieć. Panie Tomaszu, czy był Pan optymistą, tak jak ja, i wierzył Pan w to, że pandemia pokaże społeczeństwu, jak niesamowita i potrzebna jest nauka, jak zaawansowane technologie medyczne są w stanie pomagać społeczeństwu w kryzysie? Ja z zasady jestem optymistą. Czasami ten mój optymizm jest poddany srogiej próbie. Natomiast to nie jest chyba kwestia optymizmu, to jest raczej kwestia realizmu. Ja nie wierzę za bardzo w to, żeby doświadczenia, które nie dotkną nas osobiście, tylko może naszego sąsiada, a może naszego przyjaciela, a może kogoś, kogo nie znamy, tylko o kim słyszymy. Nie wierzę w to, żeby tego typu doświadczenia jeżeli nie są osobiste, jeżeli nas bardzo nie przeczołgały, żeby one zmieniły na trwale nasze poglądy. Nie wierzę w to. Wierzę natomiast w to, że na trwale poglądy i świadomość może zmieniać edukacja. Więc ja nie liczyłbym na to, że na przykład pandemia coś na trwale zmieni w naszym postrzeganiu rzeczywistości, w naszym funkcjonowaniu. Natomiast jeżeli chcemy, żeby cokolwiek się zmieniło, to musimy większy nacisk położyć na edukowanie, szczególnie młodego pokolenia, ale nie tylko młodego, bo wydaje mi się, że powinniśmy już dawno pożegnać się z takim modelem, gdzie edukujemy tylko dziecko do któregoś momentu nastolatka, a później mówimy: ok, teraz już wszystko wiesz, co musisz, teraz już masz wiedzę, która pozwoli ci normalnie funkcjonować, to teraz już się nie musisz uczyć. Jestem wielkim przeciwnikiem takiego podejścia. Uważam, że w szybko zmieniającym się świecie ono się absolutnie nie sprawdza. Powinniśmy się uczyć całe życie i powinniśmy młodemu człowiekowi od samego początku mówić, że owszem, szkoła to jest taki czas nauki, ale raczej przygotowujący, czy raczej dający narzędzia do tego, żeby uczyć się całe życie. Skąd Pana zdaniem biorą się antynaukowe i spiskowe postawy w społeczeństwie? Kiedyś były tylko marginesem, teraz są ogromnie popularne. Nie zgodzę się z tym. Jak w największym skrócie przywrócić szacunek autorytetom naukowym i zmienić tę sytuację? Na ostatnie pytanie nie mam dobrej odpowiedzi. Mówię to uczciwie. Nie zgodzę się z tym, że kiedyś były marginesem, a dzisiaj są popularne. Myślę, że dzisiaj po prostu zdajemy sobie sprawę z tego, bo każdy z nas ma głos, chociażby przez media społecznościowe. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele osób ma małą wiedzę na temat świata, który nas otacza, albo jak wiele osób ignoruje wiedzę na temat świata, który nas otacza. Skąd się biorą te antynaukowe i spiskowe postawy w społeczeństwie? Paradoksalnie powiem, biorą się stąd, że jako gatunek jesteśmy uzależnieni od wiedzy. Chcemy wiedzieć, lubimy wiedzieć, chcemy być dobrze poinformowani, dlatego że w przeszłości ten, kto miał informację, ten miał większą szansę na przeżycie. Dzisiaj natomiast na ten głód informacji, bym powiedział taki genetyczny, nałożyło się to, że nie mamy dobrego wykształcenia bazowego. Innymi słowy, nie wiemy, jak rozróżnić prawdę od fałszu. Fałsz zwykle jest podany strawniejszym językiem, jest podany atrakcyjniejszym językiem, jest łatwiejszy do zrozumienia. Jeżeli teraz mamy do wyboru, a nie mamy tej bazy, nie potrafimy się rozeznać, co jest prawdą, a co fałszem, ale mamy dwa alternatywne wytłumaczenia jakiegoś zjawiska. Czy to będzie 5G, czy to będzie wirus, czy to będzie ocieplenie klimatu, nieistotne. Mamy dwa różne wytłumaczenia. Jedno z nich jest proste, jednoznaczne, odnosi się bezpośrednio do naszych intuicji. A drugie jest nieco zagmatwane, jest bardziej złożone, wymaga jakiejś właśnie wiedzy bazowej. Nasz mózg, tak już jest skonstruowany, nasz mózg wierzy bardziej temu pierwszemu. I to jest problem. Wydaje mi się, że wiele problemów, o których dzisiaj rozmawiamy, to są problemy, które u swoich podstaw mają złe wykształcenie i złą edukację. I zrobiła się równo godzina naszego spotkania. Miałem mówić godzinę i rozmawiać z Państwem godzinę. Godzina minęła, więc szanując Państwa czas i umowę z organizatorami, w tym miejscu chcę bardzo, bardzo serdecznie podziękować za czas spędzony wspólnie. Dziękuję bardzo.
To był podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcasty.sis.pl, a wersję wideo na kanale SIS na YouTube.